Mili bracia i siostry, bardzo lubię tą salę. To jest bardzo dobra sala, ponieważ ona jest taka mniej hierarchiczna. Nie ma pierwszych rzędów i coraz tam dalej głowy zmniejszające się, tylko to jest taka sala, która jest po okręgu. Taka, ona dobrze ilustruje to, o czym dzisiaj cała nasza konwencja jest. Mianowicie związek ludzi, którzy są bardziej swoimi sąsiadami, swoimi braćmi, niż jakimiś kolejnymi rzędami ustawieni w jakiejś kolejności. Nawet siedząc tam z boku, można sobie obejrzeć wszystkich, którzy są. Bardzo sprzyja społeczności. Co prawda widzę, że mówcom jest trudniej, bo muszą trochę odwracać głowy, ale będę próbował do was wszystkich, braterstwo, z wami wszystkimi rozmawiać i do każdego kierować to, co chciałbym, abyśmy wspólnie dzisiaj przeczytali. Temat konwencji to rodzina. Wycinek tego tematu to jest próba przełożenia tych wszystkich zjawisk, o których częściowo słyszeliśmy, na nasze zbory, na naszą społeczność, bratnią. Temat rodziny w ogóle ma wiele takich warstw i myślę, że tak czujemy to, że pewne rzeczy nadają się do takiego ogólnego, publicznego nauczania i mogą paść z tego miejsca pewne kierunki naszego myślenia, naszego postępowania. Nie wszystko się da tutaj z tego miejsca mówić, bo być może są takie zagadnienia, które są bardziej szczegółowe, nie dotyczą wszystkich, tak jak tutaj nad czym się brat Benjamin tutaj użalał, że niektóre rzeczy nie dotyczą wszystkich, ale w pewnym sensie może i dotyczą, ponieważ pokazują pewien sposób myślenia. I te rzeczy może nadają się, niektóre szczegółowe zagadnienia, do rozmowy może w węższych gronach, w pewnych takich grupach tematycznych, ludzi, których pewne rzeczy dotyczą. Rodzice pewnie będą mieli trochę inne tematy do omówienia między sobą. Osoby starsze, co też wydaje świadectwo z naszego zboru, też stykają się z wieloma trudnościami i problemami, które wymagają może nieco innego podejścia i troski. I być może są takie tematy, które należałoby szczegółowo omówić w mniejszych grupach tematycznych. A jeszcze niektóre są takie sprawy, które trzeba omówić bardzo osobiście i personalnie, do których ktoś przychodzi do kogoś zaufanego i mówi: mam taką sprawę w moim życiu, potrzebuję twojej opinii, potrzebuję twojej porady. I to są już zupełnie rzeczy indywidualne. Mówię o tym po to, braterstwo, żebyście wybaczyli, że to, czym dziś będę chciał zająć wasz czas, będzie z natury swojej nieco ogólne. Temat nasz nazwiemy sobie Zbór moim domem. Nic lepszego mi nie przychodziło do głowy, kiedy jest mowa o tym, że mamy mówić i o rodzinie, i o zborze, więc nazwijmy to Zbór moim domem. I postaram się szybko przejść do meritum, ponieważ chciałem przeczytać z braterstwem wiele wersetów, a więc zacznijmy od zboru. Skąd się wziął zbór? Czytamy takie słowa, które znacie dobrze, ale odczytamy. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 17 werset. Nawet nie musicie otwierać, bo dobrze je znacie. Jest mowa o napominaniu i Pan Jezus mówi tak: a jeśli ich nie usłuchał, mowa o świadkach, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. O jakim zborze mówi Pan Jezus? Nie było przecież jeszcze zborów chrześcijańskich, nie było jeszcze zgromadzonego ludu Bożego, właśnie tych chrześcijanie pojawili się nieco później. O jakim zborze mówi Pan Jezus? I tutaj chyba się nie pozbędę swojej maniery pytania, kierowania do sali. Tutaj jest, niektórzy mają mocne głosy, więc mogą coś powiedzieć. Braterstwo, powiedz się, o kim tutaj mówi Pan Jezus? Jeżeli mówi, że powiedz zborowi, no a zborów chrześcijańskich nie ma jeszcze. Proszę? To może Bartosława poprosić jeszcze o rozwinięcie lekko tej myśli. Zbór izraelski. Bardzo dobrze. Jeszcze ktoś by chciał coś dodać? No dobrze, to podążmy myślą brata Czesława. Rzeczywiście zborów chrześcijańskich nie było, ale czy nie było społeczności ludu Bożego? Czy nie była ona w jakiś sposób zorganizowana? Czytamy to, co powiedział brat Czesław. Czwarta księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 16 rozdział, 9 werset. Mowa jest do Koracha i do tych, którzy się zbuntowali przeciwko przewodnictwu Mojżesza. Czy było wam mało, że Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć? Jest tu mowa o służeniu przed zborem, zgromadzeniem. Często znajdziemy takie sformułowanie zbór izraelski albo zgromadzenie izraelskie. Inny fragment, 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, 35 werset. Ja, Pan, powiedziałem tak i tak postąpię z całym złym zborem, który mówił przeciwko mnie, na tej pustyni wyginą tu i pomrą. I kolejny fragment, w którym Pan Bóg odnosi się do społeczności ludu izraelskiego, mówiąc o nich, to jest zbór, zgromadzenie izraelskie. I mówi, to co zrobiliście, to ma pewne konsekwencje i wydaje pewien wyrok. Więc mamy tutaj opis zbiorowości, dużej zbiorowości całego narodu izraelskiego. Co jest ciekawe, że starsi z ludu istnieli już znacznie wcześniej. Kiedy myślimy o zjawisku starszych z ludu, to braterstwo znajdziemy taki zapis, kiedy Pan Bóg posyła Mojżesza. Znalazł człowieka, którego chce posłać, bo ma dla niego specjalną misję. On tam mieszka w oddaleniu od swojego ludu na pustyni i mówi tak. 2 Mojżeszowa, 3 rozdział, 16 werset. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co czyniono w Egipcie. Pan Bóg mówi do Mojżesza, pójdziesz tam, ale najpierw zgromadzisz starszych Izraela. To znaczy, że mimo tego, że jeszcze nie było nadanego prawa, mimo tego, że jeszcze to przewodnictwo Mojżesza nie było im dane, istnieli, funkcjonowali starsi z ludu. I to jest w jakimś sensie naturalne i normalne, że społeczności ludzkie wyłaniają spośród siebie osoby, które są w jakiś sposób autorytetami, które są przewodnikami, które prowadzą i nadają kierunek temu, dokąd zmierzają wszyscy, są pewnymi takim ideologicznym wyznacznikiem tego, jak należy postępować i co należy robić. I Pan Bóg, kiedy posyła Mojżesza, to mówi, pójdziesz najpierw do tych, którzy są przewodnikami i im powiesz, że jest pewna sprawa, jest pewna misja, pewną rzecz, którą trzeba załatwić. I później w jakiś sposób Mojżesz nawet korzysta z tych naturalnych liderów i przywódców, którzy funkcjonują i wokół których gromadzą się lokalne społeczności, wokół których gromadzą się rody. I pamiętajcie, że jak Mojżesz dał prawo, które Pan Bóg mu przekazał, no to był problem z tym, że należało go przełożyć w jakiś sposób na praktykę i wiele osób przychodziło do Mojżesza i prosiło o rozstrzyganie spraw. Mojżesz sobie z tym nie radził i jego teść dał mu taką radę, którą Pan Bóg usankcjonował później, że to była dobra rada, że należy obrać pewnych ludzi, którzy będą te sprawy rozstrzygać. I tutaj znowu ci starsi, ci przywódcy znowu nam się pojawiają. 5 Księga Mojżeszowa, 1 rozdział, 15 werset. I Mojżesz opowiada o tym z perspektywy czasu, jak to się wydarzyło, że właśnie taka struktura powstała. I mówi tak. Wziąłem więc naczelników waszych plemion, mężów mądrych i doświadczonych i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami, dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad setkami, dowódcami nad pięćdziesiątkami i dowódcami nad dziesiątkami oraz nadzorcami dla waszych plemion. Wziąłem więc naczelników waszych plemion. Mojżesz opowiada, że właściwie były to pewne struktury rodowe, powiedzielibyśmy rodzinne, że były osoby, które były może właśnie takimi patriarchami, osobami, które były obdarzone w jakimś sposób autorytetem w swoich rodzinach i oni, osoby, które były doświadczone, które miały pewną umiejętność prowadzenia tych małych społeczności, mniejszych i większych, że oni zostali, nadane im została ten obowiązek też prowadzenia całej tej struktury, no nazwijmy ją tak niezbyt ładnie, w stronę prawa Bożego. A więc jest to nadal oparte o rodzinę, o rody, o plemiona, jest to w jakiś sposób struktura rodzinna. I kiedy chrześcijanie, lud Boży zaczyna się zbierać, zaczyna się zaczyna jakoś funkcjonować, to zaczyna funkcjonować w zupełnie o sprawdzone wzorce, sprawdzone sposoby i gromadzą się lokalnie w mniejszych lub innych grupach, ponieważ już wtedy widać było, że istnieją lokalne społeczności żydowskie, które się gromadziły wokół synagog. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to tak często obserwujemy, jak apostoł Paweł wędruje i przychodzi do różnych synagog. Dzisiaj byśmy powiedzieli bardzo przypominających nasze zbory, które mają swoje charakterystyki. Jedne synagogi są takie, inne takie, jedne mniej otwarte, drugie bardziej. Mają różne przewodnictwo, przewodnictwo. I kiedy je przeczytamy, jak wyglądały te synagogi, to trudno nam się oprzeć wrażeniu, że to bardzo przypomina nasze zbory. Przeczytam wam dwa fragmenty. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 14 werset. A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu ustępów zakonu i proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie, bracia, jeśli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. To byśmy przetłumaczyli nasz język: mamy wśród nas miłych gości, czy braterstwo sobie życzycie, żeby nam usłużyli wykładem? No i wszyscy powiedzieli: no, prosimy. I wtedy apostoł Paweł przemówił i jako właśnie nauczyciel prawa, jako osoba znana, był poproszony o to, aby usłużył. No i usłużył. Inny fragment, który też bardzo dobrze znacie, ale chcę, żebyśmy go przeczytali, który też pokazuje specyfikę pewnej synagogi, bo tamte synagogi miały swoje charaktery, tak jak nasze zbory. Jak pojedziemy do Białegostoku, to będziemy mieli pewien koloryt Białegostoku. Jak pojedziemy do Białogardu, to będziemy mieli koloryt Białogardu. Jak pojedziemy do Berei, będziemy mieli koloryt Berei. 17 rozdział, 10 werset. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. I tu przerwę, zadając wam pytanie, czy synagoga w Berei była liberalna czy konserwatywna? Jak to odczuwacie? Liberalna, tu słyszę. Konserwatywna. Marek, jak ty mówisz? Tak, badali, czy tak się zatrzymają. No właśnie. To trudno jest tak dokładnie w tych kategoriach rozstrzygnąć, bo my często przytaczamy to, co Marek powiedział, że ich cechą była pewne umiarkowanie. To znaczy nie przyjmowali zbyt łatwo rzeczy, ale warto zwrócić uwagę na pierwszą charakterystykę ich. Pierwsze zdanie, które jest o nich powiedziane, jest powiedziane o nich tak. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. To jest wzorzec, który chcielibyśmy często się tymi osobami, Żydami z synagogi w Berei posługujemy jako przykładem. Myślę, że to jest dobry przykład. To są ludzie, którzy przyjęli słowo z gotowością. To znaczy zaprosili apostoła Pawła, byli gotowi posłuchać. Nie mieli swojej ścieżki takiej utartej, że co on nam może powiedzieć, może jakieś plotki o nim już chodziły. I kiedy przychodzi, nawet jak o nim krążyły informacje, bo pewnie krążyły o apostole Pawle informacje, to mówili: no to posłuchajmy, niech powie. A potem będziemy sprawdzać, czy to wszystko tak powiedział, jakbyśmy to przeczytali w pismach, które znamy. A więc w takim kontekście powstają zbory chrześcijańskie, które są bardzo podobne do synagog, lokalne społeczności, ze swoimi liderami, osobami, które je prowadzą i ze swoim kolorytem, też często związane z miejscem, w którym były. Kiedy czytamy list do Koryntian, to jakoś próbujemy też zrozumieć, jakim miastem był Korynt i z jakimi problemami tamtejsi bracia się musieli stykać. I próbujemy też zrozumieć właśnie tę specyfikę tych zborów. Wracając do tego Izraela, to możemy powiedzieć, że mamy opisaną pewną strukturę funkcjonowania tego bytu. I był to byt narodowy. Byt narodowy etniczny. To był naród, który był oparty na plemionach, rodach, na pewnej takiej strukturze rodowej. To jest bardzo dobrze widoczne, kiedy braterstwo przeczytamy sobie, jak był wybierany Saul na króla. To padają losy i one się zawężają coraz bardziej właśnie w tym rodowym charakterze, że są, jest plemię, potem są poszczególne rody, coraz będzie, aż w końcu się dowiadujemy, kto ma być tym królem. Co więcej, można powiedzieć, że cały ten naród jest o tyle specyficzny, że wszyscy są ze sobą spokrewnieni. Mówią nawet ojca mamy Abrahama. Wszyscy się wywodzą z jednej rodziny i wszyscy są ze sobą spokrewnieni. I zadalibyśmy sobie pytanie, jak powinien wyglądać lud Boży dzisiejszego czasu? Jak powinien funkcjonować? Jak powinien się organizować? Wokół czego powinien koncentrować swoje życie duchowe? Intuicja nasza, myślę, i to jak czytamy Słowo Boże, powie nam, że tą podstawą tego funkcjonowania jest zbór. Tak jak kiedyś była ta synagoga, to tak dzisiaj jest zbór i apostołowie, kiedy wędrują, to przede wszystkim zakładają zbory, potem je odwiedzają i centrum takiego życia jest zbór. Jak dzisiaj myślimy o zborze i jak odczuwamy jego charakter? Wróćmy jeszcze na chwileczkę do Izraela. Prócz wszystkich więzi, tych rodzinnych w pewnym sensie, które łączyły wszystkich Żydów, to oprócz tego mieli oni pewną strukturę państwową. Powiedzielibyśmy nawet administrację. Dlatego, że oprócz tego, że byli narodem, to byli też państwem. I mieli króla, mieli podatki, które płacili na utrzymanie tego króla, wojsko, tą całą taką strukturę cywilną. My z natury swojej tej struktury nie tworzymy, ale myślę, że pouczające będzie dla nas, kiedy sięgniemy do tego, jak ta struktura powstała. I tu też będę miał dla was pytania, więc słuchajcie uważnie, bo za chwileczkę zadam wam jedno pytanie. Jest taki moment, kiedy Izrael rządzony jest, no właściwie trudno powiedzieć rządzony, posyła do nich Pan Bóg sędziów i proroków. I w pewnym momencie oni mówią, że do Samuela mówią, że to już tak za długo jest i to się nie sprawdziło. Czytamy pierwsza księga Samuelowa, 8:4. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, abym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym Bogom, tak postępują oni także z tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I pytanie brzmi tak. Co tak bardzo zabolało Pana Boga w tym zawołaniu? Co go tak mocno, Pan Bóg widać, że czuje się tym dotknięty, a przecież sam powiedział do swojego ludu przez Mojżesza takie słowa. 5:17:14. To jest mowa jeszcze zanim oni weszli do ziemi. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój daje tobie, obejmiesz ją w posiadanie i osiądziesz w niej i powiesz sobie: ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie. To możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan Bóg twój wybierze, ustanowić nad sobie króla spośród swoich braci. Powiedzielibyśmy, no na czym polegał problem? Pan Bóg powiedział, że jak wejdziesz do ziemi, to będziesz mógł zawołać: ustanów sobie króla. Izrael woła o tego króla, a Pan Bóg jest zawiedziony. Jak myślicie, braterstwo? Dlaczego? No, potrzebuję waszej aktywności. Nie, potrzebuję chociaż jednego głosu.
Życzyli sobie króla.
Tak, życzyli sobie króla. Bracie Leszek, do ciebie mam śmiałość. Masz jakiś pomysł? Nie masz.
Wskazówek. To ich zabolało, nie szukali ducha, ale szukali dźwięka przykazania. Stąd mi wolno, dotąd mi wolno.
Tak, dziękuję. Ktoś jeszcze?
Sami sobie chcieli tego króla wybrać, nie czekali na
ducha. Aha, tak, siostra Lidia mówi, że sami sobie chcieli wybrać. No zgadza się, bo powiedzielibyśmy tak. Myślę, że to jeszcze, co jest specyficznego w tym wszystkim, to Pan Bóg wymyślił inaczej instytucję króla, niż oni chcieli. Bo oni powiedzieli, uczyń nam króla, jak mają te inne narody, i chcieli właściwie skopiować trochę ten system, który funkcjonuje, ale kiedy przeczytamy dalej, jak Pan Bóg widział instytucję króla, to ona była zupełnie inna niż jest w narodach, jest zupełnie inna niż my dzisiaj pojmujemy władzę administracyjną. Posłuchajcie tego, co jest dalej mowa o tym królu. To jest 5 Mojżeszowa, ten 17 rozdział. Skończyliśmy czytać na wersecie 15 i czytamy dalej 16. O królu jest mowa tak. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie. Gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim tronie, na królewskim tronie, niech sporządzi sobie zwój na zwoju odpis tego prawa od kapłanów i lewitów. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegać wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. Aby serce jego nie wyniosło się ponad braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w lewo, ani w prawo. I aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. No i teraz patrzymy, jaki to jest król. To jest król, który nie miał sobie brać dużo koni. Czyli nie miał tworzyć mocnego wojska. No powiedzielibyśmy, podstawowym zadaniem administracji jest to, aby była silna, aby miała aparat przymusu, kiedy trzeba, aby mogła bronić swoich obywateli przed najeźdźcami. Podstawową cechą tej administracji jest właśnie to. A Pan Bóg mówi, że tak to nie jest rola króla. Mówi też o nim, żeby nie brał sobie za dużo żon, żeby nie gromadził za dużo srebra i złota, żeby nie gromadził kapitału. No podstawową, jak się uczymy czasami o państwie, to mówimy, to jest funkcja redystrybucyjna państwa. Czyli ktoś musi zbierać od innych i potem rozdawać. No jak ma sobie nie gromadzić? Czyli dzisiaj mówi się, że państwo musi być bogate, musi mieć środki, żeby inwestować w różne rzeczy, a tamten król miał tego nie robić. I widać, że to jak Pan Bóg widzi króla, to jest raczej osoba, która ma strzec ludzi, aby byli blisko prawa. I to nie jest ktoś, kto jest mocnym administratorem całego państwa, ale raczej pilnuje tego, aby cały naród duchowo trzymał się pewnych zasad. I braterstwo, zaryzykowałbym twierdzenie, że ulubiony, trudno jest powiedzieć, co Pan Bóg tak najbardziej lubi, ale wydaje mi się, że ulubiony system Pana Boga, który lubi, który jest w stanie, który akceptuje, to jest system ten poprzedni, system sędziowski. To jest taki sposób funkcjonowania społeczności, do których Pan Bóg posyła ludzi, którzy ich pouczają. Natomiast często nie ma bezpośredniego takiego aparatu nacisku na ludzi. I kiedy czytamy końcówkę Księgi Sędziów, która mówi, jaki to był czas ten sędziów, to jest trochę zaskakujący, ale tak to było. 21 rozdział, 24 werset. A tak rozeszli się stamtąd synowi izraelscy onego czasu, każdy do pokolenia swego i do domu swego, i szedł stamtąd każdy do dziedzictwa swego. A w one dni nie było króla w Izraelu. Każdy, co mu się dobrego zdało, to czynił. Każdy czynił to, co w jego oczach było dobre i słuszne. I myślę, że tak Pan Bóg chciał, żeby ludzie chcieli dobra, żeby przyjmowali pouczenie i żeby czynili to z własnej woli, to, co im się zda dobrego. A więc, braterstwo, moglibyśmy z tego krótkiego rozumowania zobaczyć taką rzecz, że Izrael miał ze sobą dwa rodzaje łączności. Taką łączność, powiedzielibyśmy, rodzinną i taką łączność administracyjną. Ta łączność administracyjna nie zawsze dla nas jest przykładem, bo po pierwsze my nie tworzymy takich struktur, a po drugie wydaje się, że Pan Bóg też nie tak całkiem dobrze na to patrzył. I możemy zobaczyć, tak, tutaj już brat Daniel powiedział, czasami są efektywniejsze sposoby działania. Czasami byśmy powiedzieli, że są pewne organizacje, których można osiągnąć lepsze efekty, można je osiągnąć szybciej. Natomiast w tym, co Pan Bóg chce, nie zawsze chce szybciej, nie zawsze chce więcej, nie zawsze chce bardziej efektywnie. I kiedy myślimy o naszej społeczności, to spróbujmy pomyśleć w kategoriach nie jednostki administracyjnej. Kiedy myślę o naszym zborze w Krakowie, to chcę myśleć o tym, że nie jesteśmy jednostką administracyjną Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego. Ale jesteśmy rodzajem rodziny, rodziny w wierze, która spotyka się właśnie i więzi, które nas łączą, są bardziej więziami przypominającymi więzi rodzinne niż więzi administracyjne. I w naszej społeczności mamy takie właśnie czasami pomieszanie różnych pojęć. No tak jest, bo z jednej strony używamy takich słów biblijnych jak brat, a z drugiej strony mówimy komisja rewizyjna. To jest słowo już z innej kategorii. Mówimy bracia z zarządu. Niektórzy słusznie mówią, lepiej brzmi bracia z pracy międzyzborowej, bo to jednak się odnosimy do zboru. I są pewne słowa, które są z różnych światów, dlatego proponuję, że nawet jeżeli się posługujemy tamtymi administracyjnymi stwierdzeniami, to niech one będą stwierdzeniami, niech one nam nie ukształtują naszego myślenia. Nie myślmy o sobie w kategoriach komisji, nie myślmy o sobie w kategoriach zarządów, ale myślmy sobie w kategoriach braci, którym powierzone są pewne działy pracy. Ja się tam na te słowa nie zżywam, chociaż pewnie wolałbym czasami inne, ale istotne byłoby to, żebyśmy myśleli o sobie w pewnych kategoriach, właśnie w kategoriach rodzinnych, bo do tego nas skłania to, co jest napisane w Nowym Testamencie. Trzy słowa, krótko tylko wspomnę. Brat, ojciec i syn. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 8 werset. Ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz z was, Chrystus, ale wy jesteście wszyscy braćmi. To, co was łączy, to jest podobne do więzi kogoś, kto ma jednego ojca, jedną matkę. Kogoś, kto się razem wychował, kogoś, kto jest waszym bratem. Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To jest brat. Ojciec. Pisze do was, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 14 i 15 werset. Pisze to, nie aby na was zawstydzić, ale aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. I w naszej rodzinie, społeczności, naszej wielkiej rodzinie mamy ojców. Mamy tych, którzy nas zrodzili przez Ewangelię. I tutaj, kiedy tak wzrokiem pociągnę po tej sali, to takie osoby zobaczę i wy też, kiedy się rozwijacie, zobaczycie osoby, które w jakiś sposób ukształtowały nasze myślenie. Bezpośrednio czy pośrednio, ale którzy w jakiś sposób są naszymi ojcami w wierze. A być może niektórzy z nas mają takie osoby, które przyprowadziły ich do Ewangelii. To mogą powiedzieć, że to jest mój ojciec w wierze. Jak jest ojciec, to jest i syn. List do Filemona, 10 werset. Proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu. I list do Tymoteusza. Apostoł Paweł był bardzo taki tkliwy wobec Tymoteusza, którego odczuwał bardzo mocno tą więź. I mówił do niego, do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze. Łaska i miłosierdzie i pokój od Boga Ojca Chrystusa, Pana naszego. To jest jego prawowity syn w wierze. I teraz, braterstwo, kilka uwag na temat tego, w jaki sposób to, jak znamy nasze życie rodzinne, możemy przełożyć na nasze życie zborowe i jak możemy myśleć o naszym zborze, każdym zborze każdego z was, do którego uczęszczacie, jak o rodzinie. Pierwsza rzecz to jest wybór. Możemy zauważyć, że właściwie w naszej rodzinie, w większości, znakomitej większości nie wybraliśmy sobie. Jedyną osobą, którą w jakiś sposób wybieramy sobie, to jest żona, i to jest osoba, którą w sumie nie jesteśmy spokrewnieni. A wszyscy, z którymi nas łączą więzy krwi, to nie my ich wybraliśmy, bo nie wybraliśmy sobie rodziców, ani dziadków, nie wybraliśmy sobie brata, ani siostry, nie wybieramy sobie też dzieci. Zasadniczo to są osoby, które się pojawiają w naszym życiu i nie dokonujemy wyboru. To, gdzie dokonujemy wyboru, małżeństwo, to w Piśmie Świętym właściwie przyrównane jest do związku Chrystusa i Kościoła. Czyli możemy sparafrazować. Możemy wybrać Chrystusa, możemy wybrać właśnie w tym związku małżeńskim, ale braci, to już my sobie nie wybieramy. I to może braterstwo trochę determinować nasze myślenie. Bo czasami tak próbujemy sobie w naszym umyśle mówić, no, jakie są kryteria braterstwa? Kto jest moim bratem? Czy ja tego brata mogę używać, uważać za brata, czy nie? Czy ten brat ma poglądy takie? Czy ja go uznaję za brata, czy nie? I w moim umyśle zaczynam tworzyć jakąś strukturę, według której uznaję ludzi za braci równie. Ale ja w moim prostym umyśle przyjąłem sobie tak, że ten, kto chodzi do zboru krakowskiego, jest moim bratem. Czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy podziela moje poglądy, czy nie. Moim zadaniem nie jest dokonywać jakiegoś wyboru i tutaj oddzielać, że ten zbór krakowski musi być czysty. To są ludzie, którzy chcą tutaj przychodzić. I moim zadaniem nie jest wybierać ich, tylko jest znaleźć się, aby ten zbór tak funkcjonował, żeby ten zbór był zborem dobrym, w którym mieszka Duch Pański, w którym się wszyscy pobożni ludzie mogą rozwijać i do którego będą chcieli przychodzić. Więc zdjąłem ze swojego myślenia trochę wybieranie i mówienie sobie ogólnie, wszystkich uznaję za braci, czy bracia się zgadzają z moimi poglądami, czy się nie zgadzają, czy ja mam jakiś wewnętrzny sprzeciw do niektórych rzeczy, ale mówię, no jest to brat, no został, jest tej społeczności, chcę Panu Bogu służyć na inny sposób, na sposób może, którego nie zawsze rozumiem, ale odrzucam sobie już teraz to, żeby szukać i definiować, czy to jest mój brat. Może to jest pewne uproszczenie, przyznaję, że jest to pewne uproszczenie, ale takie je sobie przyjąłem. Drugą rzecz, którą zauważycie w swoich rodzinach, to jest, że te nasze rodziny są dosyć różnorodne. I kiedy tak zasiądziemy przy stole, tutaj mamy wiele takich większych rodzin, już nie będę tutaj mówił po nazwiskach, ale tu parę takich istotnych nazwisk siedzi. Kiedy zasiądziemy przy takim większym stole, to zobaczymy, że mamy tutaj różne osobowości. No, mamy osobowości, które bywają trudne w naszych rodzinach, są osobowości, którymi się szczycimy. Mamy osoby starsze, do których musimy głośno mówić przy stole. Tak jak wczoraj byliśmy w Kozach, to do wujka Staszka musimy mówić głośno, bo on już ma słuch słaby, a dzieci musimy uciszać. Te nasze rodziny są dosyć różnorodne. I tak to ma być. Tak samo jest w naszych zborach. Musimy to przyjąć, że pewnym walorem naszego zboru jest różnorodność. Apostoł Paweł mówi o tym wprost. Znacie te słowa, ale przeczytam. Fragment tylko. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 22 werset. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż pośredniejszemu dał większą zacność. No i tak to ma być, że w naszym zborze musimy umieć funkcjonować w organizmie, który jest różnorodny. I to jest też ciekawa myśl, którą nie będę teraz rozwijał, ale pomyślcie sobie nad nią, bo my też w takiej mniejszej społeczności sobie o niej myśleliśmy. Co to są członki, które są wstydliwe? Są pewne części ciała, których nie pokazujemy, nie eksponujemy. Apostoł Paweł mówi, mimo tego, że one są niewidoczne, mimo tego, że nikt ich nie pokazuje, to jednak trzeba o nie w szczególny sposób zadbać, trzeba je pielęgnować, trzeba je pilnować czystości i wszystkiego, mimo tego, że może one są zupełnie wymagają innego potraktowania niż inne. Dlatego, braterstwo, musimy czasami traktować różne osoby w zborze różnie. Nie możemy przyłożyć jednej, powiedzmy tak, sztancy, czy jednego sposobu postępowania, powiedzieć, no to jest zasada, których obowiązuje wszystkich. Ktoś powie, że prawo Boże takie jest i prawo Boże obowiązuje wszystkich. Ale kiedy wrócimy do tej historii, którą już cytowałem, że kiedy Mojżesz dostaje prawo, to właściwie to prawo nie istnieje bez wykładni, bez tego, co człowiek objaśni. I przychodzą ludzie i proszą o komentarz. Mówią, no dobrze, ale ja z moim bratem mam taką sprawę, ja pilnowałem jego owiec, przyszedł wilk, lew może tam bardziej, rozszarpał je, no i teraz ono ode mnie żąda, a co ja mam zrobić? I Mojżesz, patrząc na całą sytuację, znając prawo Boże, znając pewne wskazówki, tą sprawę musiał rozstrzygnąć. Kto tu komu powinien oddać, ile zapłacić, dwójnasób, czwórnasób, czy jest winny, czy nie jest winny. I musimy sobie uświadomić, że prawo Boże, które czytamy zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie, ono wyznacza tylko pewne wzorce. Ono nie opisze każdej sytuacji, nie opisze każdego małżeństwa, nie opisze każdego konfliktu, nie opisze każdej dobrej rzeczy. Ono opisze pewne wzorce. I do tego potrzebni nam są żywi, wrażliwi, mądrzy ludzie, pełni Ducha Bożego, którzy dostosują tą sytuację do prawa i powiedzą, że ta sytuacja podlega takiej wykładni. Ona tutaj, tak ją trzeba zobaczyć. Kolejną rzecz, którą obserwujecie, braterstwo, pewnie ze swoich rodzin, zacznę ją w ten sposób. Czasami mówi się, czasami kiedy żona ma jakąś uwagę, Małgosia czy jakaś inna żona, to mówi, porozmawiamy w domu. Porozmawiamy w domu, to jest właściwie dosyć dobra rzecz, dlatego że ona polega na tym, że czasami żona nie chce eksponować naszej słabości publicznie i nie chce wszystkiego powiedzieć, to co ma nam do powiedzenia przy wszystkich, ale mówi, porozmawiamy w domu. Bo dom jest też takim miejscem, w którym istnieje pewne bezpieczeństwo. I dobrze jest, kiedy pewne rzeczy jesteśmy w stanie przykryć. To, co chciałem powiedzieć, to jest zjawisko zakrywania słabości. Często bywa tak, że wobec osób, które są nam bliskie w naszej rodzinie, nawet kiedy widzimy ich jakiś problem, czy ich słabość, nie wystawiamy ją na widok publiczny, nie eksponujemy jej. Być może, że właśnie nasze żony, było mówione, żeby unikać kontaktu wzrokowego z żoną. Nasze żony, ja patrzę na Małgosię, nasze żony często właśnie nie eksponują naszej słabości, bo znają je najlepiej. I wiedzą, wiedziałyby, gdzie można pokazać słabość, ale nie eksponują jej, bo tego nie chcą. I tak my często robimy, nawet z naszymi dziećmi. Wiemy, że to dziecko ma swoje jakieś tam rzeczy, ale nie chcemy, żeby to tak bardzo było wyeksponowane. Spróbujmy tak myśleć też o naszym zborze. Są rzeczy, są słabości, których nie trzeba załatwiać tak strasznie publicznie i nie trzeba eksponować tych słabości. Trzeba się nimi zająć. Trzeba porozmawiać w domu czasami i coś wyłożyć, ale mam takie wrażenie, nie wiem, czy je podzielacie, że pewne rzeczy, które wychodzą i stają się kwestią publiczną, one mają dodatkowe obciążenie, żeby je załatwić. Być może gdyby one były załatwiane w gronie dwóch osób czy trzech osób, byłyby prostsze, a w momencie, kiedy stają się wiedzą publiczną, to są już z natury swojej trudniejsze. I dlatego mądre słowo mówi, a jeśli by zgrzeszył brat twój przeciwko tobie, idź i strofuj go między tobą, a onym samym. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twojego brata. Bo na innym miejscu jest powiedziane o miłości, że wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Są rzeczy, których nie eksponujemy i nawet są pewne szczególne rzeczy, których nam nie wolno robić i których powiem. Tak jak jest w rodzinie, że się tak posłużę przykładami naszej rodziny, która wczoraj w kozach zasiadła przy stole. Nestorowi rodu można się z nim nie zgadzać, ale nie wypada mu, nie wypada go w pewien sposób się do niego odzywać, w sposób nie wyrażający szacunku. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 1 werset mówi tak. Starszemu nie łajaj, ale jako ojca napominaj, młodszych jako braci. Czy inny fragment, odnoszący się, myślę, też do tego samego, bo to samo słowo prezbiter jest tam użyte. 5 rozdział, 17 werset. Starsi, którzy są w przełożeństwie, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą godni dwojakiej czci. Zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Albowiem Pismo mówi, wołowi młócącemu nie zawiążesz gęby i godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu nie przyjmuj skargi, chyba że za dwoma lub trzema świadkami. Starszych zborowych, czy te osoby, które pracują, tu jest też dobrze zdefiniowane, że to jest starszy, który dobrze wykonuje swoją służbę, to jeżeli masz do niego pewną uwagę, to musisz przyjąć pewnego rodzaju sposób postępowania. I on wymaga, aby jednak to robić tak, jak się robi wobec ojca. Tak jak rozmawiasz z ojcem, to tak rozmawiaj też z osobą, która pracuje w zborze. I jeszcze jeden fragment, który pokazuje właśnie to, jak często zakrywamy pewne rzeczy i nie eksponujemy ich. Tak jak nie eksponujemy słabości starszych. Bardzo ładny fragment z drugiego listu do Tesaloniczan, 3 rozdział, 14 werset. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu przez list pisanemu, tego naznaczcie i wyłączcie spośrodku siebie. Nie. Tego naznaczcie, a nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził. Wszakże nie miejcie go za nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata. Są pewne rodzaje przewinień, w których apostoł mówi, że one wymagają reakcji. One nie wymagają jeszcze, żeby kogoś odłączyć. Trzeba go naznaczyć, trzeba zrobić coś takiego, żeby dać mu sygnał, ale po to, żeby się zawstydził. To jest zachowanie trochę jak wobec dziecka. To jest właśnie dlatego ten związek rodzinny, to jest pokazane, że do tego człowieka trochę postępujesz tak jak wobec dziecka. No czasami tak robimy, żeby dziecko zawstydzić. Żeby powiedzieć, no czasami publicznie coś robimy tak, żeby go zawstydzić, ale dajemy mu sygnał, że nie mamy go za nieprzyjaciela, ale jest to nadal napomnienie braterskie. Wszystkiego braterstwo nie zdążę powiedzieć. Tak też się spodziewałem. Zostaje mi 5 minut, ale jeszcze może chociażby jedną rzecz. O dzieciach. O tym. Wiecie, czasami w różnych procedurach, w firmach, w których się poruszamy, istnieje takie zjawisko, że potrzebna jest tak zwana druga para oczu. Kiedy się wypełnia pewne dokumenty i ktoś je pracowicie tam uzupełnia, to potem wędrują one do sprawdzenia do kogoś innego, po to, aby ktoś z zewnątrz na nie popatrzył. Bywa tak, że będąc zaaferowani w jakiejś rzeczy, skoncentrowani na jakimiś rzeczy, na jakichś wyliczeniach coś robimy, umykają nam pewne rzeczy. Po to są różnego właśnie też komisje rewizyjne i inne rzeczy, po to, żeby skontrolować, czy komuś coś nie umknęło. Druga para oczu. I w rodzinach też jest takie zjawisko, że reflektujemy się trochę i mówimy, bo dzieci patrzą. Pewnych rzeczy nie chcielibyśmy, żeby były widoczne, bo dzieci patrzą. I to jest poniekąd dobre zjawisko, bo te obecność tych dzieci jest dla nas pewnego rodzaju sumieniem. Mówimy sobie, że może nas tutaj ponoszą emocje, czy coś się dzieje. Nie chcielibyśmy, żeby te dzieci to widziały. Bo dzieci czasami wyczuwają niesprawiedliwość. Wiemy, że najbardziej się złoszczą. Możemy nawet przeczytać ten taki werset, który odnosi się do ojców i ich dzieci, ale także pomyślcie o sytuacji zborowej naszej. Przeczytajcie to jako sytuację do zboru. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Na czym polega to nie pobudzanie do gniewu? Dzieci, tak jak mówię, czasami czują, że jakaś kara jest słuszna, jest uzasadniona, a czasami czują, że jest nieadekwatność zachowania rodziców do ich przestępstwa. No bo bywa tak, że my, mając w sobie różne napięcia, różne rzeczy, które w sobie nosimy, w jakiś sposób wyładowujemy się na tych dzieciach i może te hamulce nam trochę puszczają i dziecko mówi, ej, no tak nie powinno być, to za dużo. A nawet, kiedy dzieci źle oceniają, no ja takie mam przykłady z naszą córką, z Deborą, bo czasami się buntuje i wydaje mi się, że ona zupełnie nie ma racji, obrażając się na mnie, ja muszę z nią dyskutować, ale już dochodzę do pewnego przekonania, że wtedy, kiedy ona się na mnie obrazi i czuje, że jest niesprawiedliwie, ona w nocy nie mogła dostać danonka, obudziła się w nocy o 2 i żąda teraz danonka. No i muszę jej tłumaczyć, ale widzę, że ona jest tak strasznie rozgoryczona tym, tą sytuacją, że nie ma tego danonka. I nauczyłem się już trochę tego, że nie da się zastosować rozwiązania siłowego. Ja nie mogę, już było parę sytuacji, gdzie, jak to się mówi popularnie, poszedłem z nią na udry, iśmy się godzinę kłócili i nic z tego nie wyszło. I w tej sytuacji, nawet jeżeli wiem, że jej pretensja jest nieuzasadniona, to mówię do Borka, posuń się trochę, pośpię z tobą, poleżymy i spróbujemy to jakoś załagodzić, zmienić temat, bo już się trochę tego nauczyłem, że jej poczucia niesprawiedliwości, nawet jeżeli ono nie jest słuszne, nie dam rady siłą przepchnąć. To do niczego nas nie poprowadzi. I czasami myślę, że trzeba się wyzbyć myślenia takimi kategoriami siłowymi. Sam się tego chcę uczyć. Czy nie jest tak, że jak mam projekt jakiś, który chcę przeprowadzić w zborze czy w szerszej społeczności, to trzeba zgromadzić większość i przegłosować. To jest rozwiązanie siłowe w pewnym sensie. Trzeba znaleźć ludzi, którzy chcą to zrobić, a tych, którzy są przeciwni, przynajmniej przekonać, żeby się nie sprzeciwiali. Żeby przynajmniej uznali to za jakąś mniej groźną próbę. Bo jesteśmy, tak jak mówię, na siebie w jakimś sensie skazani i moim ideałem na dzień dzisiejszy jest przekonywanie. Nie jest to łatwa rzecz. Nie mówię, że jest to łatwe, ale wtedy, kiedy zastosuję rozwiązanie takie, które zmusi ich do tego, żeby coś przyjąć, wiecie, obserwuję to często, że problem w naszej społeczności polega nie na rozumowaniu. On polega na tym, po pierwsze, zauważyliście, że my dzisiaj już nie spieramy się o poglądy właściwie, o poglądy biblijne. Bardziej spieramy się o pewne formy organizacyjne. I kiedy już tam, powiedzmy, poglądy się przyzwyczailiśmy, ten brat wierzy tak, ten wierzy tak, jakoś to przyjęliśmy, że tak już będzie. I to nie stanowi już takich emocji. Bardziej, jeżeli ktoś rozpoczyna działalność, która nie jest jakoś tam przyjęta i bardziej się ze sobą spieramy o te formy organizacyjne, to jest jedno spostrzeżenie. A drugie, które widzę, że czasami, kiedy ja sobie układam różne argumenty i próbuję wymyśleć, jak kogoś przekonać, a problem jest nie w rozumowaniu. Ktoś się po prostu czegoś boi. A jak ktoś się boi, to argumenty są właściwie trochę wyłączone. Jeżeli moje dziecko się boi wejść do ciemnego pokoju, to ja mogę mu tłumaczyć, ale dopóki nie uda mi się zmienić jego emocji, dopóki ono się nie uwierzy i nie usunie sobie pewnej obawy, to do tej pory ja go tam nie wepchnę siłą. Problemem naszym jest dzisiaj, żebyśmy się potrafili porozumieć na płaszczyźnie emocji. Znaczy, żeby ktoś zaufał mi, żebym ja zaufał komuś. I często litania argumentów, one, ja widzę, one są czasami mniej skuteczne, a czasami gest, który mogę wykonać wobec kogoś, on jest bardziej skuteczny, bo on przekazuje jakieś intencje. A więc wrócę jeszcze na chwileczkę do tych dzieci i do tego, że te dzieci są takim sprawdzeniem tego, jak wygląda nasz zbór. I to trzeba powiedzieć, że czasami to jest, bywa smutne, że nasze dzieci mówią, że nie rozumieją tych kłótni w zborze. Bywa kłótnia w zborze i mówi... I wiecie co, ja myślę, że oni w pewnym sensie mają tego prawo. Bo my mamy jakieś stare zaszłości, bo mój dziadek ich dziadkowi powiedział, a tamten nie przeprosił, a coś. A przychodzą młodzi ludzie i powiedzą, wiecie co, ale mnie to właściwie nie obchodzi. Nie obchodzą mnie przeszłe pokolenia i wasze konflikty i różne rzeczy, które między wami się działy. I my myślę, że mają do tego prawo. Dlatego zastanówmy się, czy czasami nie jest nam trochę wstyd wobec dzieci. Czy nie powinniśmy w zborze powiedzieć, ze względu na dzieci spróbujmy to zrobić jakoś inaczej. Bo czasami sama sprawa nie ma aż takiej wagi, jak sposób jej załatwienia. Każdy z nas ma to, że ma jakieś swoje rzeczy, które są dla niego ważne. Też mam sprawy, które są dla mnie ważne i o które jakoś tam z nimi się identyfikuję i o nie chcę, no, w cudzysłowie, walczyć. Ale czasami ten sposób załatwienia, on trochę kompromituje nawet całą tą sprawę. I smutno i dobrze jest, na przykład, była tu mowa o społecznych modlitwach i kiedy jeździmy na spotkania Syloe, to tam ostatnio jest tak, że próbujemy realizować też tą społeczną modlitwę, żeby, jeżeli są jakieś sprawy, które nam leżą na sercu, to tam mówimy, kto chce, po zakończeniu niech przyjdzie, będzie jakieś małe spotkanie modlitewne. I tak jak było w przypadku brata Wacka, którego informacje jego zdrowiu były nie niepokojące, ktoś powiedział, chodźcie, pójdziemy, pomodlimy się, będziemy o tym rozmawiać. I zwykle przy tej okazji jest parę innych tematów, ktoś tam mówi, co jeszcze mu leży na sercu. I wiecie, jakie te tematy, takie, które leżą tym młodym osobom na sercu, się pojawiły? Że jest kłótnia w moim zborze. I pomódlmy się, bo mi się nie chce iść do zboru. Bo u nas w zborze jest kłótnia permanentna. I to jest z jednej strony, to jest wstyd dla nas trochę. To jest wstyd, trzeba powiedzieć, że jeżeli dzieci nas tak są takim sumieniem. Z drugiej strony no jest jeszcze ta nadzieja, że chcą przyjść i czują, że coś jest nie tak, że ich miejsce jest w tym zborze. Ten zbór nie jest taki, jak oni by chcieli, ale czują, że ich miejsce tam jest. Pytanie jest, jak długo się nam to uda utrzymać. Czy na jakimś etapie, jeżeli tak dalej będzie trwało, to ktoś mówi, no to jest tak, ale ja nie chcę przychodzić się denerwować co tydzień. A więc to jest zjawisko, które nazwaliśmy sobie, że dzieci są naszym sumieniem. Braterstwo pominę inne rzeczy. Będą inne społeczności, może zrobimy jakieś spotkania, w których będziemy się mogli zajmować zborem i rodzinami. I myślę, że to jest kierunek, w którym moglibyśmy iść, żeby organizować też takie spotkania tematyczne na różne... Nie chcę tutaj użyć słowa warsztaty, bo to niektórych... Ale warsztaty to nie jest złe słowo. Przekonam was do tego słowa. Bo wiecie, co to jest warsztat? Z czym się mówi, że źle się kojarzy. Ale warsztat to jest właściwie miejsce, w którym się wykonuje pewne praktyczne rzeczy. To jest miejsce, w którym ktoś bierze tą tokarkę i tam go uczą, jak na tej tokarce toczyć. I każde nauczanie ma te dwie strony. Jest część akademicka, teoretyczna. Ktoś mówi, że skrawanie polega na tym i na tym i się uczą rzeczy, a potem się idzie na praktykę. Tak jest na uczelni też. Są wykłady i są ćwiczenia, są laboratoria. I są takie rzeczy, które trzeba trochę się uczyć praktycznie. I kiedy, no nie wiem, u nas w Krakowie jest czasami tydzień kultury żydowskiej, nie czasami, co roku. I są koncerty, są wykłady, ale są zajęcia warsztatowe. Są na przykład warsztaty kaligrafii. Co innego jest, kiedy się słucha o tym, jak się rysuje litery, to można posłuchać. Ale weź do ręki piórko i spróbuj rysować. Dlatego są takie rzeczy, które musimy czasami się zmierzyć, spróbować nad nimi popracować. Konkretną sprawę, konkretną rzecz, nie tak teoretycznie, ale wziąć ją do ręki, obejrzeć ją z bliska i powiedzieć, no to będziemy robić w ten sposób. Dlatego można nazwać jakkolwiek inaczej, nie będziemy się spierać o słowa, ale miejsce na to, abyśmy w naszej społeczności mieli takie spotkania, w których będziemy mogli porozmawiać właśnie o takich szczegółowych rzeczach, które nie dla wszystkich są interesujące. Myślę, że one są. I na to miejsce zostawię sobie pozostałe punkty. Chciałem tylko na koniec powiedzieć tylko dwie rzeczy. Jedną, że jeśli chodzi o rodzinę, to istnieje, to jest piękna rzecz. Rodzina, związki, które nas łączą. No wiecie, jest tak, że czujemy też czasami to oparcie w rodzinie, albo nawet jeżeli nasza rodzina nie jest doskonała, to czujemy, na czym polega siła rodziny. Ale rodzina to jest coś innego niż klan, coś innego niż klika. Czasami bywa tak, że rodzina może mieć też taki wymiar złego oddziaływania. Znaczy ktoś, grupa, która jest zamknięta i która jest wrogo nastawiona do wszystkich, którzy są spoza i która czasami działa właśnie klanowo. W sensie my tu wszyscy zrobimy, my naszej rodzinie będziemy wywierać nacisk. Tak nie wolno robić. Nasze rodziny nie powinny być klikami, nie powinny być klanami, które oddziaływują właśnie przez swoją masę. Tak mówi Pismo. Mówi o tym, że jeżeli nawet czasami syn twój postąpi źle, jeżeli on się sprzeciwia przy przykazaniu, to nawet, że to jest twój syn, to przywiedziesz go do bram i tam będzie osądzony. Nie zawahasz się, mimo tego, że to jest twój syn. I w wielu wypadkach prawo mówiło o bezstronności sądu. Sąd musi być bezstronny. Związki rodzinne trzeba odłożyć na bok. Trzeba powiedzieć, że taka jest zasada. I mamy też negatywne przykłady. Mamy taką sytuację, kiedy, nie będę jej czytał, to jest 34 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy synowie Jakuba, reagują na zhańbienie ich siostry. I po prostu organizują zemstę, organizują całą rzecz, że po prostu nie popuszczą. Mimo tego, że można, że tam została wyciągnięta ręka, że może by tam się spowinować im razem, ale oni obmyślili sprawę, że ta sprawa wymaga krwi. I tak trochę właśnie jak taki klan zadziałali i zamordowali tamtych ludzi. Więc to jest rzecz zła i od niej się chrońmy. Zarówno nasze poszczególne rodziny, pilnujmy, żeby nasze rodziny nie były klikami, ale także, żeby nasza wielka społeczność była dobrą rodziną. Rodziną, która jest przyjazna wobec innych i nie jest w jakimś sensie otwartą umysłowo na to, aby oglądać to, co jest wokół nas, żeby kultywować swoje związki, ale też patrzeć na świat, który jest wokół nas. No i trzeba powiedzieć, że to, co jest może takie najważniejsze, to jest to, że ta rodzina daje nam wielką siłę. I no, z wielu takich rzeczy, których sobie nie uświadamiamy, które są, ale nawet przykład dnia dzisiejszego i jedziemy tutaj i patrzymy na te znaki w postaci krzyża i w koronie, mogło się pytać, ciekawe, czy pytali o to tutaj miasto, czy to rzeczy powiesić. Ja myślę, pewnie nie pytali, bo powiesili coś, co dla nikogo nie jest jasne, o co to chodzi. Nie wiadomo, do kogo się zgłosić, kto powiesił jakiś taki znaczek, a my wszyscy wiemy, nam nic nie trzeba mówić, widzimy krzyż w koronie i jedziemy. Jest to, że jesteśmy taką społecznością, która się zna. Że ja twarze wszystkich was znam. To jest dobra i bardzo piękna rzecz. Ona daje nam wielki potencjał. Jest też jeszcze jedną rzecz, którą wam wspomnę na koniec. To jest to, że pamiętajmy o tym, jest powiedziane, że ludzie was po czymś poznają. Że będzie coś, co dla ludzi z zewnątrz będzie elementem, który da im pewien sygnał. I co jest tą rzeczą, po której ludzie mają was poznawać? Po miłości. Tak jest. My byśmy często nie po naszych broszurkach, nie po naszych publicznych wykładach, ale po tym, jak my się do siebie odnosimy. I wydam wam jedno tylko świadectwo takie, bo tu trochę opowiadamy tak bardziej rodzinnie sobie o różnych rzeczach. Nawet może i po nazwisku. Ja tam służbowo czasami muszę trochę jeździć. Byliśmy w Białymstoku. I to może teraz, szczególnie w tym momencie, kiedy brata Franciszka Organka już nie ma wśród nas, to mogę o tym opowiedzieć. Mam takiego kolegę, z którym jest gadatliwy i jeździmy dużo, no nie dużo, ale czasami jak jedziemy autem, to rozmawiamy o różnych rzeczach, oczywiście o religii, oczywiście musieliśmy rozmawiać o swoich kościołach, o naszym kościele i o ich kościele. I dotarliśmy, i właściwie Małgosia była z dziećmi u braterstwa Organków. I zaprosili mnie na kawę, oczywiście, jak ktoś z kimś, to nie ktoś przyjdzie. No i ten mój kolega Grzesiek przyszedł i zobaczył, że ta rodzina ma na stole jakiś obiad, który skwapliwie dzielą na większą ilość ludzi, którym właściwie on wszedł ze swoimi butami, z wszystkim przyjęty do całej tej rodziny, jak gdyby był no, kimś mile oczekiwanym gościem, poczęstowany wszystkim, mimo tego, że było wiadomo, że byliśmy gośćmi nie zapowiedzianymi. Ktoś go zapytał o to, o tamto. Nawet widziałem, żeby do tego stopnia był poruszony, że kiedy modliliśmy się przed jedzeniem, to on powiedział też, że też by się chciał pomodlić. I ten mój kolega katolik porządny pomodlił się, podziękował za gościnny dom, przeżegnał się na koniec i w jakiś sposób czułem się, w jakiś sposób powiem wam, dumny z tego, że pewien rodzaj świadectwa zostaje wydany, że ten człowiek przychodzi i to, ten werset jest powiedziany, potem was poznają, po tej więzi ta rodzina to zrealizowała, że przyjęła go w swoje progi, potem jeszcze inna rodzina go też przyjęła w swoje progi, ale to jest coś bardzo dobrego i bardzo pięknego. I to jest nam też dane. Tego nie zaniedbujmy. Pilnujmy tych dobrych rzeczy, tych pięknych więzi rodzinnych, które między nami są. Pilnujmy, żeby w zborze to, co nas łączy, było tymi więziami rodzinnymi, więziami ducha, więziami braterstwa. A wtedy Pan Bóg niech nam wszystkim błogosławi. Amen.